Panie przewodniczący, tak między nami Galicjanami. Czy lubi pan, kiedy się zwraca do pana per, panie premierze?
Nie, bardzo nie lubię. Bardzo nie lubię. W tym w ogóle nie ma żartu, tylko mówię to całkiem serio. Po pierwsze, coś jest w tym z takiej ludowej, przesądnej, złej wróżby. A po drugie, czasami upatruję w tym nadmiar lizusostwa. Jedno i drugie mi się nie podoba, także bez entuzjazmu. Ale musiałem się przyzwyczaić, no bo od dobrych paru tygodni już wszyscy w ten sposób mówią. Jedni dla żartu, inni na serio. Nie mam innego wyjścia, jak się przyzwyczaić.
Na pańskie hasło premier z Krakowa. Prezes Jarosław Kaczyński odpowiedział: ministrowie z Krakowa. Czy gdyby przyszło panu do formowania gabinetu, oddałby pan teki ministerialne Zbigniewowi Ziobrze i Zbigniewowi Wassermanowi?
Rząd z pewnością będziemy tworzyć w sensie personalnym po 25 września. Ja póki sam nie mam, co ustaliliśmy przed momentem, żadnej pewności, że będę premierem tego rządu, nie zajmuję się rozdawaniem stanowisk, bo nie jestem panem Zagłobą, który rozdaje inflanty. W związku z tym mamy różne swoje własne propozycje dotyczące ewentualnego takiego składu rządu, ale z pewnością poważną rozmowę na ten temat będziemy toczyć po wynikach wyborów. Dzisiaj w tej sprawie się nie będę wypowiadał.
W których segmentach dogadywanie koalicji PO-PiS idzie na dziś jak po grudzie?
No niewątpliwie przy sprawach gospodarczych, dlatego że podejście Platformy jest takie, iż nam zależy na tym, ażeby nie szybko próbować uczynić z Polski jedną z bardziej konkurencyjnych gospodarek w całej Europie, bo za tym idzie tylko szansa na miejsca pracy, a więc na to, żeby ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj żadnej pracy nie mogą znaleźć, nawet ludzie po wyższych uczelniach, żeby mieli tę szansę w ciągu najbliższych lat. Nasi przyjaciele z PiS-u są bardziej zachowawczy i wydaje się, że woleliby trochę taką kontynuację polityki dotychczasowej, a ona nie rodzi przełomu na rynku pracy, więc tu jest wyraźnie pewna różnica, która będzie wymagała uzgodnień po wyborach, ale różnica, którą też w znacznej mierze rozstrzygną wyborcy swoim głosowaniem 25 września.
Skoro w gospodarce tak nie po drodze Platformie i PiS-owi, czy nie rozważają państwo takiej ewentualności, by po wyborach napisać wspólny program gospodarczy, choćby po to, by spotkać się w połowie drogi?
Nie, wyborcy zdecydują o programie, ponieważ, chwała Bogu, w Polsce nie realizujemy programów wyłącznie uzgodnionych w zaciszach gabinetów polityków, tylko jeszcze ludzie mają prawo decydowania o tym, co rzeczywiście uważają za dobre, a co za złe, i to jest pocieszające.
Czy w nieodległej perspektywie czasowej grozi nam wielka podwyżka cen gazu? Jeden z dzienników straszy i alarmuje, że już w przyszłym roku gaz może podrożeć nawet o 100%.
Nie sądzę. Myślę, że w takich straszących twierdzeniach jest bardzo dużo przesady. Natomiast rzeczywiście na rynku gazu pojawiają się spore kłopoty, nie tylko z powodu politycznych problemów między Polską a Rosją, czy między Polską a Niemcami, ale także z powodu tego, że jak się wydaje, porozumienia zawarte przez pana Pola i przez rząd Millera w sprawie dostaw gazu mogą się okazać porozumieniami, w których zaniżono potrzebne Polsce dostawy gazu i być może będziemy musieli kupować dodatkowe, znacznie droższe dostawy. Tak jak przez parę lat, zdaje się, problemem miała być nadwyżka gazu w Polsce, tak w tym razem realnym problemem w przyszłym roku może stać się niedobór. Zdaje się, że po raz kolejny istotny błąd w ocenie dotychczasowego rządu.
Czy widzi pan jeszcze możliwość powrotu do rozmów z Norwegami po to, by zapewnić sobie dywersyfikację dostaw gazu?
Możliwość jest. Jest tylko pytanie, czy po 4 latach tego typu kontrakt z powrotem ma sens. To wymaga bardzo precyzyjnego zbadania. Natomiast kluczową rzeczą jest to, żeby przeciętny Polak, który potrzebuje dostaw gazu do kuchenki, do ogrzewania, do czegokolwiek innego, żeby mógł dostać ten gaz w sposób bezpieczny i po niskiej cenie. To będzie cel polityki rządu.
Rury mają być państwowe, mówi pan stanowczo, zapewniając jednocześnie, iż w przypadku prywatyzacji linii przesyłowych gazu przez rząd Marka Belki, tuż po wyborach znacjonalizuje je pan z powrotem. Czy są jeszcze inne, równie strategiczne dziedziny gospodarki, które nie powinny wymknąć się kontroli państwa?
Nie, to nie tyle chodzi o nacjonalizację, co raczej chodzi o jasne zdeklarowanie, że pewnych sfer życia gospodarczego nie poddajemy prywatyzacji. Dla mnie to jest jasne. To dotyczy przede wszystkim 11 firm w Polsce, które powinny być trwale z prywatyzacji wyłączone. To są sieci energetyczne, linie kolejowe, rury gazowe, porty, a także przy okazji 2 firmy zajmujące się hazardem, tudzież 1 bank, który służy rządowi do pewnych szczególnych operacji, jak na przykład wypłacanie stypendiów studentom. Mówię o banku BGK. W sumie to jest 11 firm i tych 11 firm powinno być trwale i ostatecznie wyłączonych z jakichkolwiek form prywatyzacji.
Panie przewodniczący, rozmawiamy przy okazji promocji pańskiej książki zatytułowanej Raport Rokity. Publikacja dotyczy prac Komisji Sejmowej pod pana przewodnictwem na początku lat 90. komisji zajmującej się przestępstwami popełnionymi przez aparat bezpieczeństwa w stanie wojennym. Chciałbym zapytać, jaki epilog do tej książki, do prac tej komisji dopisało życie?
To książka napisana wspólnie tak naprawdę 13 lat temu. Dzisiaj napisałem do niej na nowo przedmowę przypominające tamtą historię. Natomiast myślę, że to bardzo cenna książka, dlatego że to tak naprawdę jedyny dokument, który pozwala nie zapomnieć i przywrócić pamięci zbrodni aparatu komunistycznego stanu wojennego. Pamiętać o tym, że w tym czasie 100 osób zginęło w tajemniczych okolicznościach i że w większości przypadków w tych zbrodniach maczały ręce bądź to Służba Bezpieczeństwa, bądź to milicjanci, którzy w większości nie zostali ukarani. Przeglądnięcie tej książeczki, przeglądnięcie tego raportu pozwala uświadomić sobie, jak wielką zbrodnią w Polsce był stan wojenny i jak bardzo nieprawdziwe są twierdzenia, iż autorzy stanu wojennego byli patriotami.
A stojący tu obok dr Antoni Dudek, współautor książki, uważa, że ta publikacja to swoiste oskarżenie, wprost katyliniarka wobec inercji wymiaru sprawiedliwości już III RP.
No tak, bo tutaj ta książeczka zawiera całe spisy ludzi winnych, różnych rzeczy, niekoniecznie zawsze zbrodni, ale matactw przy śledztwach, ukrywania prawdy, fałszowania dowodów, ukrywania sprawców, fałszywych wyroków, zepsutych, zawisłych sędziów, znieprawionych prokuratorów. I aczkolwiek przygniatająca większość z nich już dzisiaj po wielu latach nie pracuje w aparacie sprawiedliwości ani w aparacie policyjnym państwa, to tym niemniej tak naprawdę żadna krzywda ani żadna sprawiedliwość im nie została po 1989 roku oddana. W tym sensie profesor Dudek, mówiąc, iż ta lista nieprawości i lista osób zdeprawowanych, które ukrywały zbrodnie stanu wojennego, jest dziś wyzwaniem dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.
A skoro jesteśmy przy pamięci tej instytucjonalnej także, to ma pan swojego faworyta na następcę Leona Kieresa w Instytucie Pamięci Narodowej?
Nie, ja nie uważam, żeby politycy powinni w tej sprawie formułować własne kandydatury w sytuacji, kiedy ustawa wyraźnie mówi, że tę sprawę, kwestię kandydatury zgłaszanej Sejmowi, rozstrzygnąć ma Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, czyli historycy. Więc ja czekam na kandydaturę członków kolegium i wtedy uważam, że Sejm dopiero powinien się do niej odejść. Byłbym przeciwny temu, ażeby partie polityczne zgłaszały w tej materii swoich kandydatów. To zdeprawuje kolejną instytucję. Po co?
Na koniec będą dwie tury wyborów prezydenckich?
No wszystko na razie wskazuje, że tak, choć no, w rzeczywistości wszystko się zawsze zmienia. Jeśli ktoś dzisiaj ma jakieś szanse na to, żeby w pierwszej turze wygrać wybory prezydenckie, to Donald Tusk. Jeśli jeszcze paru kandydatów zachowa się tak jak profesor Zbigniew Religa, że wycofa się udzielając mu poparcia, co byłoby bardzo rozsądne, to wtedy tak, wtedy jakaś szansa na rozstrzygnięcie jednoturowe istnieje. Ale poczekajmy, nie bądźmy w gorącej wodzie kompanii, zobaczymy.
Jan Rokita, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.